Kochani, czytamy dalej list do Koryntian. Ostatnio, jeżeli pamiętacie, czytaliśmy fragment, początek 12 rozdziału o różnych, znaczy początek czy pierwsze dwa takie kawałki tego rozdziału, akapity o darach duchowych. A dzisiaj będziemy czytać wersety od 12 do 26. Więc przeczytam. 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 12 werset do 26 wersetu. Dokładnie bowiem tak, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem. Taki Chrystus. Bo też w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Bo też ciało nie jest jednym członkiem, lecz wieloma. Jeśli by stopa powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie jestem z tego ciała, czy przez to nie jest z tego ciała? Jeśli powiedziałoby ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie jestem z tego ciała, czy przez to nie jest z tego ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, to gdzie byłby słuch? Jeśli całe słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg umieścił członki, każdy jeden z nich w ciele, tak jak chciał. Jeśli by zaś wszystkie były jednym członkiem, to gdzie byłoby ciało? Członków jest zatem wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje ciebie, ani też głowa stopą nie potrzebuje was. Wręcz przeciwnie, członki ciała uważane za słabsze są potrzebniejsze. Te, które w ciele uważamy za mniej godne uwagi, otaczamy większym szacunkiem. A nasze wstydliwe wymagają więcej dbałości o przyzwoitość, podczas gdy nasze przyzwoite takiej potrzeby nie mają. Bóg bowiem tak złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie, aby nie było w ciele rozdwojenia, ale aby członki tak samo troszczyły się o siebie. Jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli dostępuje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie członki. Także mamy taki fragment dosyć dobrze, myślę, znany, czy obraz, który dobrze jest nam znany, że Kościół jest ciałem. I Paweł używa tego obrazu i nie jest to jakiś taki bardzo oryginalny obraz z jego strony. W jego czasach różni pisarze, filozofowie odwoływali się do takiego obrazu w kontekście najczęściej kraju czy państwa, greccy w kontekście takich tych miast, państw, w których mieszkali, i mówili, że no, takie organizmy społeczne są jak ciało, które musi harmonicznie ze sobą współgrać i funkcjonować, żeby dane państwo mogło istnieć. Natomiast jest jedna zasadnicza jakby różnica, czy Paweł usprawnia ten obraz, czy w jakiś sposób go modyfikuje w porównaniu do tych pogańskich autorów, ukazując na inną, na pewną rzeczywistość. Dlatego, że ci różni pogańscy autorzy często używali tego obrazu właśnie, żeby podkreślić harmonię, ale jednocześnie też używali go często, żeby usprawiedliwić dany system społeczny, tak? I pewna taka główna myśl może, czy często jedna z myśli była taka, no, że skoro bogowie, bo mówimy o pogańskich autorach, uczynili kogoś głową, no to dobrze, że jest głową, a skoro uczynili kogoś nogami, no to niech będzie tymi nogami, niech się nie buntuje, niech ta klasa, ta niższa klasa społeczna też współgra, w harmonii żyje z całą resztą. No trudno, taki los ci przypadł, że nie jesteś rządzącym, tylko jesteś, nie wiem, niewolnikiem czy kimś nisko w tej drabinie społecznej, i w zasadzie powinieneś to zaakceptować, powinieneś po prostu w jakiś sposób się z tym po prostu no, przyjąć to jako coś normalnego i sprawić, żeby cały organizm funkcjonował normalnie. Więc Paweł zmienia ten obraz, taki właśnie oczywisty, i będziemy o tym mówić, wskazuje na trochę inną rzeczywistość, gdzie w pewnym sensie te bardziej zaszczytne części ciała mają troszczyć się o te części mniej zaszczytne, mają przejawić troskę, mają przejawić swoje, swoje zainteresowanie wzmocnić, szczególnie w jakiś sposób nimi się zająć. Tak więc podchodzi do tego z innego punktu widzenia. Nie po prostu harmonii takiej społecznej, ale Kościoła i tego, jak Kościół powinien funkcjonować. I zaczynając już od 12 wersetu, właśnie kiedy Paweł o tym mówi, przechodzi od tych darów, gdzie mówił, że każdy ma swój dar. Mówi, że ciało jest jedno, członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, których jest wiele, są, i tutaj oczekiwalibyśmy takiego stwierdzenia, są jednym kościołem. Tak? Natomiast to, co Paweł mówi, są jednym ciałem, tak jak i Chrystus, czy tak jak i Kościół byśmy oczekiwali, a Paweł mówi tak jak i Chrystus. I ciekawe jest to, że dla Pawła w jego myśli Kościół i Chrystus to są swego rodzaju synonimy, zamienniki. Dla Pawła Kościół jest jakby kontynuacją tego, co Chrystus robił na ziemi. Nie w sensie zbawczym, tak? Nie Kościół nie ma w takim sensie umrzeć za czyjeś grzechy po to, żeby ktoś był zbawiony, ale w sensie kontynuacji jego misji pojednania. Tak? Paweł mówi w innych listach, że w miejsce Chrystusa sprawujemy posłannictwo pojednania, wzywamy do pojednania się z Bogiem. Tak samo Kościół dla Pawła jest ma za zadanie objawienie Ojca, tak? Chrystus, jak list do Hebrajczyków, mówił, że w dniach ostatecznych Bóg przemówił w szczególny sposób, przez Syna. Posłał Syna, który pokazał nam, jaki jest Ojciec. Pokazał nam Jego miłość, miłosierdzie i w całej tej swojej służbie uzdrawiania, uwalniania i tak dalej, co robił Chrystus, pokazywał Boży charakter. I Kościół ma dalej to zadanie. Kościół nie jest, tak jak mówimy często, jakimś takim autobusem do nieba, gdzie mamy kupić bilet, wsiąść, jakoś dojechać do końcowego przystanku, wysiąść i jak już tam będziemy na końcu, w tym przysłowiowym niebie, to już chwała Bogu, udało się, dotarliśmy, wyciągamy szachy, wyciągamy lutnie i to, co tam się w niebie robi, robimy. Nie, Kościół ma misję, Kościół ma zadanie, Kościół kontynuuje dzieło Chrystusa. I dla Pawła Chrystus i Kościół są jakby swego rodzaju zamiennikami. I tą spójnią ciała, którą Paweł podkreśla, 13 werset, jest jeden duch. Tak? Duch, który Chrystus poszedł, czy wstąpił na niebiosa, natomiast duch został zesłany. Też ciekawie, jak we wtorki studiujemy list do Efezjan teraz na Zoomie przez internet, to ciekawie współgrają te dwa listy ze sobą. Właśnie w temacie ciała, darów. Tak ostatnio, w ostatni wtorek mieliśmy fragment z listu do Efezjan, który też właśnie o tym mówił, że Chrystus wstąpił, Duch wstąpił. I to jest jakby jeden i ten sam Bóg. Więc tak samo Paweł tutaj mówi, w jednym duchu, jeden duch nas, w jednym duchu zostaliśmy zanurzeni. W jednym duchu zostaliśmy zanurzeni. Niektóre tłumaczenia mówią, w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni. Zanurzyć, ochrzcić, to jest, my jakby traktujemy te słowa, czy to jest jedno i to samo słowo w języku greckim. Ale nie tylko jesteśmy w tym duchu ochrzczeni. Paweł mówi dalej, że wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Niektórzy widzą w tym jakieś dwa oddzielne doświadczenia. Nie wiem, czy to rzeczywiście tak na to można patrzeć. Bardziej wydaje mi się, że Paweł być może podkreśla to, że ten duch działa w nas nie tylko z zewnątrz, ale i od wewnątrz. Tak? Zanurzenie jest czymś, co sprawia, że woda jest, czy ten duch jest na zewnątrz nas, omywa nas. Natomiast napoić to jest obraz, kiedy ta sama woda oczyszcza nas od środka, tak? Czy znajduje się w naszym środku. Więc myślę, że myśl Pawła tutaj jest taka, że duch ogarnia nas zewsząd i z zewnątrz, i od wewnątrz. Duch jest tą rzeczywistością, w której żyjemy i to ten duch ma sprawiać i sprawia to, że jesteśmy jednym ciałem. Dlaczego? Dlatego, że niszczy bariery. I Paweł w tym samym 13 wersecie wymienia dwie takie największe bariery ówczesnego świata. Tak? Mówi, zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało i mówi, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Tak? I więc Paweł wymienia dwie takie najbardziej, najmocniejsze bariery, które istniały w tamtejszym świecie. Czy to była bariera między Żydami i Grekami. Grekami w sensie pogan. Tak? Generalnie dla Żydów wszyscy poganie to byli Grecy. I tak ich ogólnie nazywali. Więc była to bariera religii, tak? Żydzi, którzy nie chcieli mieć nic wspólnego z poganami, nie chcieli jeść z nimi, nie chcieli wchodzić do ich domów, żeby się nie zanieczyścić, tak? Przypuszczalnie w drugą stronę to tak samo działało. Grecy nie byli wcale bardzo, czy poganie nie byli dobrze nastawieni do Żydów, którzy ich traktowali w taki sposób. I to była bariera religijna, gdzie jedni na drugich patrzyli podejrzanie. Być może, tak jak mówiliśmy w liście do Koryntian, jedną z linii podziałów w kościele koryńskim było podział na chrześcijan, którzy pochodzili z Greków i chrześcijan, którzy pochodzili z Żydów. Wiemy, że w Koryncie tam Ewangelia też zaczęła się jakby od synagogi, tak? I są wymieniani różni bracia, którzy byli Żydami. Więc być może Kościół był podzielony z jednej strony według tej linii, kto pochodził skąd. To był mocny podział, który oni przynieśli ze sobą, z, można powiedzieć, ze świata, byśmy dzisiaj powiedzieli, z tego normalnego życia. Drugą linią był podział społeczny. Paweł mówi, nie ma niewolnika czy wolnego. Tak, my dzisiaj znowu nie, to nie jest coś, co, czego my doświadczamy. My dzisiaj współcześnie bardziej byśmy dzielili ludzi może na bogatych i biednych. Dla nich wtedy główny ta linia podziału była między wolnym a niewolnikiem. Niewolnik w zasadzie nie był człowiekiem, tak? Był narzędziem do wykonywania pracy. Co nie znaczy, że był traktowany tam bestialsko, jak widzimy w filmach z Ameryki czasami. To niekoniecznie tak to wyglądało, że tam nie wiadomo, co z tymi niewolnikami robiono. Oczywiście ci, którzy wykonywali ciężką pracę gdzieś tam na polach, nie mieli lekko, ale generalnie o niewolników się troszczono, aczkolwiek były to po prostu narzędzia, tak? Były to narzędzia do pracy. To nie byli ludzie, to było coś użytecznego, co, tak jak my dzisiaj dbamy, jak ktoś pracuje mechanicznymi urządzeniami, to dba o swoje narzędzie, no bo wie, że jak mu się zepsuje wiertarka, to jakby nie będzie miał czym pracować. Tak samo w tym starożytnym świecie generalnie dbano o niewolników, no bo to były narzędzia do wykonywania pracy. I był to bardzo taki wyraźny podział. I Paweł mówi, duch niszczy te wszystkie podziały, likwiduje je, sprawia, że nie ma już ani Greka, ani Żyda, ani niewolnika, ani wolnego w tym jednym ciele, które funkcjonuje. Dzisiaj, tak jak mówię, może my żyjemy w dużo bardziej demokratycznym społeczeństwie i takie podziały nie są do końca dla nas oczywiste, aczkolwiek też czasami no, rozróżniamy, tak? Może mamy ludzi, którzy przyjadą do pracy z innego kraju i traktujemy ich jako trochę innych niż my, może trochę gorszych niż my. I gdzieś tam jest to coś podobnego. Religijnie być może dzisiaj to by odpowiadało troszkę temu, jak wielkim tematem w ciągu ostatnich lat stał się islam, tak? I dzisiaj czasami powiesz o muzułmanin i już każdy ma jakieś takie wyobrażenie, że to lepiej blisko nie podchodzić i trzeba się bać i lepiej tak traktować trochę z ostrożnością człowieka, tak, bo nie wiem, bo jest muzułmaninem albo wywodzi się stamtąd. Ale tak jak mówię, to nie są dokładnie te same rzeczy, ale każde społeczeństwo ma swoje linie podziałów w każdym czasie. My musimy być świadomi naszego sposobu myślenia, jak my dzielimy ludzi. Bo główna myśl tutaj, myślę, Pawła, jest to, że te linie podziałów muszą zniknąć. Te rzeczy nikną w duchu. Te rzeczy nie są istotne dzięki Duchowi Świętemu. Więc Paweł mówi właśnie, że to wszystko, tą jedność w ciele buduje Duch Święty. I dalej Paweł używa takiej właśnie obrazu jakby różnych członków części ciała, które rozmawiają ze sobą, tak? I mówi, czy pokazuje, że jak absurdalne jest spojrzenie na ciało, w którym, nie wiem, ręka właśnie mówi, nie, ponieważ nie jestem ręką, to nie należę do tego ciała, tak? Czy stopa mówi, ponieważ nie jestem tym czy tamtym, to nie należę. Paweł właśnie ukazuje absurdalność takiego sposobu myślenia. Bardziej właśnie mówi, że Bóg umieścił nas w ciele, czy tego chcemy, czy nie chcemy. To jest obiektywna, jakby Boża rzeczywistość. Jesteśmy częściami ciała. Jeżeli nie chcemy funkcjonować jak jakaś część ciała, albo nie chcemy funkcjonować jako część Kościoła, no to jest problem. To spowoduje, że ciało nie będzie funkcjonować tak, jak powinno, ale to nie zmienia tego, że tym ciałem, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy. Ja tak sobie fantazjując trochę, nie sądzę, że Paweł mógł mieć nawet to na myśli w jakimś tam proroczym sensie, ale taka moja fantazja była, tak sobie pomyślałem, że być może my często robimy to na poziomie takich kościołów, tak? Mówimy, my jesteśmy baptystami, to my jesteśmy tym prawdziwym ciałem, a tamci to oni są inni, tam katolicy, czy zielonoświątkowcy, czy jeszcze ktoś tam inny, no to oni ciałem nie są, bo oni nie są rękoma, tak jak my, by to brzmiało, tak? Oni nie są ręką, tak jak my, więc my z nimi nic wspólnego nie mamy. My tylko z rękoma mamy coś wspólnego. My jesteśmy tylko razem tutaj jako tacy. I tak jak mówię, jest to moja fantazja, ale być może Bóg tak patrzy na swój Kościół z góry i te nasze podziały takie denominacyjne czy kościelne czasami są takim przekomarzaniem się właśnie, kto jest kim i dlaczego my nie mamy ze sobą nic wspólnego, podczas gdy tak naprawdę ten Boży Kościół jest ciałem, czy chcemy, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, czy chcemy tego, czy nie chcemy tego. Więc jest to obiektywna rzeczywistość. Jesteśmy członkami ciała, ponieważ Duch udzielił nam różnych darów. Udzielił nam ich różnych po to, żebyśmy mogli razem współpracować. 18 werset podkreśla to. Bóg umieścił członki, każdy jeden z nich, tak jak chciał. To jest Boża wola. On zrobił, co zechciał. My w tym nie mieliśmy nic z tym wspólnego. I to nie my decydujemy, kim jesteśmy, jakie dary otrzymaliśmy, tak? I dalej Paweł mówi, jeśli by wszystkie były jednym członkiem, to gdzie by było ciało, tak? Członków jest wiele, ale ciało jedno. I znowu wracamy do tej myśli, którą kilka razy powtarzałem, że taką esencją w ogóle chrześcijaństwa w jakimś tam sensie jest różnorodność w jedności. Jest różnorodność w jedności. I to pokazuje nam nawet natura naszego Boga, o którym mówimy, że jest trójjedyny. Tak? Trójca jest takim obrazem doskonałej różnorodności i doskonałej jedności. Dla nas te pojęcia trochę kłócą się ze sobą w naszej logice. Coś jak jest jedno, to jest jedno, a jak jest jakby różne, to jest różne. Podczas gdy w Bogu obie te rzeczy są połączone ze sobą i uczą nas o tym, że i my jesteśmy różni, tak? I my jesteśmy, różnimy się od siebie. I nam dano różne funkcje, różne dary, a jednak mamy działać jak jeden mechanizm. Nie mamy być monolitem, tak? Taką jednością, która jest identyczna z każdej strony i taka sama, jakbyśmy na to nie spojrzeli, ale mamy być mechanizmem, który składa się z różnych części, ale dzięki jednemu duchowi funkcjonuje razem. I dalej właśnie od tego 21 wersetu znowu Paweł wraca do takiego dialogu różnych części ciała. Mówi, nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, ani głowa stopą, nie potrzebuje was. Wręcz przeciwnie. Tak, my znowu są pewne takie pojęcia, które nie do końca dla nas są zrozumiałe, w tym sensie, że my nie rozróżniamy różnych części ciała i nie segregujemy ich jako lepszych czy gorszych. Dla nas nasze ciało dzisiaj współcześnie to jest jakby nasze ciało. Natomiast w wielu kulturach i dzisiaj jest tak, że pewne części ciała są mniej zaszczytne niż inne części ciała. Tak? Są miejsca, gdzie prawa, lewa ręka to są bardzo różne dwie rzeczy. Prawa ręka jest zaszczytna, lewej lepiej nie wyciągaj, bo to jest obraźliwe wyciągnąć lewą rękę w czyimś kierunku albo wziąć coś do lewej ręki. Tak? W wielu kulturach stopy są, tak jak w Izraelu kiedyś to była ta część ciała, która ma styczność z brudem, tak? Zwłaszcza jak się chodzi w sandałach czy na bosaka, no to stopy nie są po ulicach, gdzie wcześniej biegały osły, wielbłądy, konie i różne inne zwierzęta. No to jak po takiej ulicy pochodziłeś, no to te stopy różnie najprawdopodobniej wyglądały, pachniały i tak dalej. Więc były postrzegane jako coś mniej mniej zaszczytnego, coś, czego też nie, lepiej nie pokazywać czy nie wspominać. Tak jak mówię, my nie dzielimy różnych członków ciała generalnie na lepsze i gorsze. W tamtych czasach było trochę inaczej, więc Paweł jakby mówi, że są pewne słabsze, mniej godne uwagi, a nawet niektóre są wstydliwe. I Paweł, tutaj ta rewolucja, którą proponuje Paweł, właśnie polega na tym, że to ciało, ten Kościół ma polegać na tym, że te mniej zaszczytne są po to, żeby służyć tym bardziej zaszczytnym, ale te bardziej zaszczytne są po to, żeby troszczyć się o te mniej zaszczytne. I wiecie, Biblia i Pan Jezus, kiedy nauczał, lubił wywracać rzeczy do góry nogami. Sprawiać, że coś, co jest oczywiste, nagle stawało się zupełnie... Jezus pokazywał to z innego punktu widzenia. Tak? Na przykład, kiedy mówił o władzy. No, kto chce władać, niech będzie sługą. Tak? To rewolucyjne stwierdzenie, takie, które do dzisiaj do nas nie dociera tak do końca. Kto chce władać, najczęściej chce władać po to, żeby to jemu służono. Żeby to on miał przywileje i tak dalej. Usprawiedliwiamy to na różne sposoby. I podobnie tutaj. Te słabsze, Paweł mówi, te słabsze części ciała muszą być, czy są po to, żebyśmy mogli się o nie troszczyć. Wiecie, taki dobry obraz kiedyś czytałem. Właśnie człowiek, który mieszkał długo na Bliskim Wschodzie i jakiś tam, no, pewnie jest ze 100 lat temu, tam mieszkał i on, kiedyś czytałem właśnie taki jego opis takiej klasy żebraków, może o tym wam wspominałem kiedyś. I on mówił, że właśnie żebracy na Bliskim Wschodzie to są bardzo dumni ludzie. Dlatego, że oni mówią do tych różnych bogatych, mówią, gdyby nie my, to wy byście nie odziedziczyli, czy Allah by was, na was nie patrzył dobrze, tak? Ponieważ w islamie jedną z powinności jest dawanie ubogim, tak? To jest jeden z filarów islamu. I dając ubogim, jakby zasługujesz sobie na właśnie no to niebo, tak byśmy po naszemu powiedzieli, czy raj. To, żeby Allah na ciebie spojrzał we właściwy sposób. No i ci biedacy, czy ci żebracy mówili, no gdyby nie my, to wy nigdy byście nie poszli do nieba. Więc cieszcie się, że nas macie. Bo jakbyście nas nie mieli, to nie mielibyście komu dawać, a jakbyście nie mieli komu dawać, to byście nie mogli zasłużyć sobie na niebo, na łaskę Bożą. I on mówi, to była jedna z najbardziej takich dumnych części społeczeństwa, tak? Ci, którzy właśnie gdzieś tam siedzieli i przyjmowali te jałmużny. I myślę, że Paweł ma może nie do końca taki obraz na myśli, ale jakby coś w tym jest. Te słabe członki ciała, te członki, które, o których Paweł mówi tutaj, są być może dane nam właśnie po to, żebyśmy my mogli przejawiać nasz chrześcijański charakter. I znowu, no, nam się to może wydawać dziwne, ale może ten brat i ta siostra, którzy są, tak już przekładając na nasze, albo nas denerwują, albo są w jakiś sposób no, nieprzyjemni, niewłaściwi, nie wiem, funkcjonują nie tak jak trzeba, nie podobają nam się, denerwują nas czymś, też spełniają swoją funkcję, już abstrahując od tego, czy to dobrze, czy źle, ale dzięki nim mamy kogoś, o kogo możemy się zatroszczyć, komu możemy przebaczyć. To jakby na ten chyba rodzaj ludzi nie ma, jakby, jak to się mówi, zapotrzebowanie, nie ma wielkiego zapotrzebowania, ale jak to podaż i popyt, tak? To podaż jest duża na ludzi, którzy wymagają przebaczenia i miłosierdzia. Ale właśnie Paweł wręcz używa takiego obrazu. On mówi o wstydliwych członkach, które wymagają jeszcze większej dbałości. Czasami, wiecie, właśnie większość egzegetów, mówiąc tak znowu, jak myślimy o Biblii, to czasami nam się wydaje, że to taka księga natchniona, ona jest natchniona, ale w takim sensie, że jest jakaś taka ponad poetycko jakaś tam. Ale większość egzegetów uważa, że Paweł miał na myśli organy nasze rozrodcze, nasze organy płciowe, byśmy powiedzieli inaczej, kiedy mówi o wstydliwych członkach. I mówi, te członki wstydliwe, które otaczamy, czy musimy otaczać większym szacunkiem. I znowu ciekawe jest takie dla mnie, że wiecie, to jest coś takiego w nas, w naturze, czy generalnie w różnych, powiedzmy, kulturach ludzie się odnoszą różnie do swojego ciała, tak? Powiedzmy, w greckiej kulturze to mogło być inne. W Biblii jednak ktoś nagi, ktoś, kogo rozebrano wręcz właśnie do obnażenia, to byli najczęściej jeńcy wojenni, ktoś, kogo poniżano w ten sposób, ktoś, kto w ten sposób demonstrował swoją słabość, tak? Czy demonstrowano jego słabość. Kiedy czytamy w Starym Testamencie, właśnie to jest ten obraz nagich jeńców, którzy są gdzieś tam jakby wyganiani, zabierani na wygnanie przez zwycięzców, tak? I nie ma w tym nic szczególnego. Ale wiecie, właśnie więc te nasze organy płciowe traktujemy jako wstydliwe i takie rzeczy, o których się albo nie mówi, no chyba, że ktoś przeklina, bo najczęściej te przekleństwa mamy związane z tymi częściami ciała, ale to tak lingwistyczny problem. Ale tak naprawdę, słuchajcie, to są jedne z najważniejszych naszych organów. Gdyby ich nie było, to w następnym pokoleniu nikogo by nie było. Możemy o nich myśleć albo wręcz wstydzić się o tym mówić, ale to oczywiście, zwłaszcza organy nasze płciowe, to powinny razem z mózgiem funkcjonować w duecie, bo jak nie, to tylko problemy z tego wynikają. Większość problemów jest związanych z tym, że te dwa organy nie współdziałają ze sobą, mózg i reszta. One muszą współdziałać, żeby wszystko było dobrze, ale to są jedne z najważniejszych naszych rzeczy. Pomimo tego, że właśnie tak kulturowo traktujemy je jako wstydliwe, jako coś, co o czym się nie mówi, czego się nie pokazuje już, nie daj Boże, czy traktuje się w taki sposób. Ale Paweł mówi właśnie, one są ważne i tą ważność podkreślamy przez to, że dbamy, ze szczególną dbałością odnosimy się do tego, żeby im zapewnić przyzwoitość, tak? Żeby im zapewnić. I tak Paweł mówi, Bóg stworzył, że po mniejszemu dał większe znaczenie. I oczywiście znowu tu Paweł mówi, czy myślę, że taka jego główna myśl jest, że ci ludzie, którzy są w kościele, którzy no, są ubożsi, mniej znaczący, potrzebują więcej opieki, potrzebują więcej miłosierdzia, potrzebują więcej uwagi. Tak naprawdę w tym sensie mają większe znaczenie, że są nam potrzebni do tego, żeby nasz ten chrześcijański charakter przejawić, żeby nasz chrześcijański charakter pokazać. My czasami w kościołach mamy takie, wiecie, że jesteśmy gotowi pokazać te rzeczy, jak ludzie są jeszcze niewierzący. Nie? No bo mamy zadanie przyprowadzić ich do kościoła, no to tym z zewnątrz będziemy okazywać wszelaką cierpliwość i miłosierdzie. Ale jak już go przyprowadzimy do kościoła, to jakby zadanie wykonane, zwróćmy uwagę na następnego. A co z nim się dzieje, no to już jakby może nie jest tak istotne. To jest jakby taka nasza grzeszność. Tudzież myślę, że w tym wszystkim właśnie Paweł też wskazuje na to, że jako ludzie mamy swego rodzaju takie zapędy, żeby postrzegać różne dary jako te lepsze, inne jako gorsze, tak? Jak ktoś tam prorok, apostoł i tak dalej, jakiś wielki ewangelista, no to super, ja też bym taki chciał być. A jak ktoś ma dar usługiwania, taki tak potocznie, czy tak jak to Paweł nazywa, no to już niekoniecznie na to zwracamy uwagę, czy chcielibyśmy to widzieć. I Paweł właśnie podsumowuje to 26 wersetem taką zasadą solidarności. Tak? Mówi, jeśli cierpi jedna część ciała, to cierpią wszystkie, powinno cierpieć całe ciało. Jeśli dostępuje chwały jakaś część ciała, to powinny cieszyć się z nimi wszystkie, całe ciało. I nam łatwiej to drugie wykonać. Tak? Jak ktoś z kościoła staje się znany w jakiś sposób, to łatwiej nam się cieszyć z jego chwałą i tam mówić, a to ja go znam, on ode mnie jest ze zboru, czy tam ten znany, to ja z nim tam siedziałem na nabożeństwach obok albo coś tam. To jest jakby prościej dla nas. Tak? Natomiast kiedy cierpi część, myślę, że nie jest to aż tak bardzo aż tak bardzo łatwe. Często tak sobie nawet myślałem w takim kontekście właśnie nawet odłączania kogoś od zboru, tak? Czy to nie powinniśmy, czy nie powinno być tak, że jest to swego rodzaju amputacja, tak? Jest to swego rodzaju amputacja, kiedy, no znowu, jeżeli posługiwać się takim obrazem medycznym, to czasami jest tak, że no, trzeba nam usunąć jakąś część ciała, bo nie wiem, jest chora, bo coś jest nie tak, tak? I gdzieś tam coś trzeba amputować. No nie jest to coś, co sprawia, że cieszymy się. Nie jest to coś, co sprawia, że czy nie odnosimy się obojętnie do czegoś takiego. Z reguły człowiek musi odbyć długą żałobę po tym, co stracił. I czy tak jest też z nami jako Kościołem. I kochani, znowu, jakie my mamy, czyli tak Paweł opisuje Kościół, ciało, organizm, wspólnota, solidarność, brak barier, troska o tych, którzy potrzebują tej troski więcej. Czy tak postrzegamy Kościół, tak? Czy Kościół rzeczywiście taki jest dla nas? To by było pytanie dla nas na dzisiaj. W naszej kulturze Kościół częściej jest, powiedzmy, w takiej bardzo naszej popularno, dzisiaj byśmy powiedzieli, rzymskokatolickiej kulturze, to są bardziej usługi rytualne, tak? Czy idzie się do kościoła po jakąś usługę. Czy to jest chrzest, czy ślub, czy pogrzeb, czy jakiekolwiek tam jeszcze usługi są. Na te usługi, że tak powiem, Kościół się w to włączył, bo ustalił cenniki, tak? Więc to już się idzie jak do jakiegoś biznesu po usługę. Jest cennik, co łaska, ale nie mniej niż, czy tam jakoś to jest określone z reguły, ile co kosztuje, tak? I takiej usługi potrzebujemy, po nią idziemy, usługa jest wykonana, pieniądze się płaci, wychodzi się i zapomina. I to jest powszechny obraz Kościoła. Dlatego młodzi ludzie dzisiaj nie wiedzą, po co jest Kościół. Tak dzisiaj, jak popatrzysz na różnych nastolatków czy innych, którzy mniej się wychowali w Kościele, to w zasadzie większość z nich, przypuszczam, mówi, to rytualne rzeczy tam się dzieją, ale one nie są mi do niczego potrzebne, a skoro nie są mi do niczego potrzebne, to no, w ogóle instytucja nie jest mi do niczego potrzebna. Tak? I stąd jest pewien kryzys. Czym jest dla nas Kościół? Nie? Czym jest dla nas? Czy jest niedzielnym obowiązkiem, który musimy spełnić, bo nie wiem, bo tak się przyzwyczailiśmy od wielu lat chodzimy w niedzielę do kościoła, może rodzice nas przyprowadzali jeszcze, może sami zaczęliśmy chodzić, bo nawróciliśmy się, bo mieliśmy taką potrzebę, ale z czasem, czy to się stało po prostu, no, tak jak wiemy, jak mieliśmy tego koronawirusa, to wielu mówiło, jakoś tak życie dziwne jest, tak? Kościół wyznacza rytm, tak? Co siódmy dzień człowiek wstaje, ubiera się, idzie na nabożeństwo, wraca z nabożeństwa i jest jakiś rytm. Jak się pojawił koronawirus, to nagle rytm się zaburzył i dziwnie się zrobiło. Nie wiadomo, czy to poniedziałek, czy niedziela, czy już wtorek, czy jakby co za dzień tygodnia w ogóle i jakoś tak dziwnie się robi. I z jednej strony to dobrze, że zauważamy. Gorzej, jak ktoś nie zauważył, tak, że przyszedł wirus i nabożeństw nie ma, bo to jeszcze gorzej, tak? Ktoś mówi, no, w zasadzie to mi się nic nie zmieniło, jak nie chodziłem, tak i nie chodzę. Ale z drugiej strony, czy to jest tylko spotkanie właśnie, czy Kościół jest spotkaniem, czy jest tylko niedzielnym odprawieniem jakiejś właśnie zaśpiewaniem, posłuchaniem kazania, pomodleniem się, może spotkaniem znajomych. Czy rzeczywiście, czy jakie praktyczne przełożenie ma ten obraz ciała na nasze życie? Jakie jest praktyczne tego zastosowanie? No, ciało jest czymś więcej niż spotkaniem co jakiś czas. Nawet jakby to spotkanie miało być dwa razy czy trzy razy w tygodniu, to też nie sprawi, że coś jest takim właśnie funkcjonującym ciałem. To, co sprawia, że jesteśmy ciałem, jest właśnie to, co Paweł mówi, troska, Duch Święty przede wszystkim w takim teologicznym sensie, ale troska, bycie razem, tak? Jak to ostatnio Leszek przypomniał, jest Leszek, czy nam zniknął Leszek? No, widzicie, był i zniknął. Leszek przypomniał taką rosyjską frazę, w kościołach się mówi żertwa abścitilności, którą trzeba składać, tak? Czyli ofiara, Alek, pomóż przetłumaczyć. Ofiara obecności, nie wiem, Ofiara społeczności, tak. Tam się mówi o ofierze społeczności. To jest ofiara, że trzeba być razem. I rzeczywiście to trochę jest, tak? Każdy z nas ma swoje życie, każdy z nas ma swoje sprawy i różne inne rzeczy. I to jest czasami ofiara być razem. Spotkać się, zrobić coś razem. Zatroszczyć się o siebie jest definitywnie swego rodzaju ofiarą, ale powiedziałbym, że jest to jedno z tych słów, które określa w jakimś sensie Kościół, ofiara, w takim pozytywnym sensie. Ofiara raczej ma dla nas negatywny jakieś takie konotacje w języku polskim, ale w takim biblijnym jest to coś, co Bóg chce, żebyśmy z radością oddawali. Tak? Wielokrotnie mówił, że On nie chce tych ofiar, które przynosi się z bólem, płaczem i zgrzytaniem zębów, bo tak trzeba. Takie ofiary nie są mu do niczego potrzebne, ale cieszy się z tych ofiar, kiedy jest to. To nie znaczy, że one są lekkie, że są proste, ale są składane w odpowiednim nastroju, tak to nazwijmy, w odpowiednim duchu. Więc kochani, trzy takie ważne rzeczy być może, które z tego płyną. Po pierwsze, ciało to misja, to jest ciało to Chrystus, Kościół to Chrystus, Chrystus to misja, Chrystus to zadanie, Chrystus to coś, co sprawujemy, póki nie nadejdzie czas odpoczynku. Ten siódmy dzień odpoczynku jakby już nastał, ale jeszcze nie do końca. Jeszcze mamy coś do zrobienia. Jeszcze Kościół ma swoją misję. Po drugie, Kościół to ciało, powiązane ze sobą. Ciało, które nie po prostu ma być też ciałem, gdzie każdy służy tak jak może, choć to jest prawdą, ale też jest ciałem, które troszczy się o siebie nawzajem, które w szczególny sposób troszczy się bardziej, czy w którym ważniejsze są te słabe członki, w którym ważniejsze są te mniej zaszczytne członki, w którym ważniejsze są te części ciała, które potrzebują, które jakby na co dzień wydają się jakby może niepotrzebne, może wstydliwe, może jakieś takie słabe. Więc do tego Paweł nas zachęca.